Nadszedł luty i wokół szkoły roztopił się śnieg, ale nadal było zimno i mokro. Fioletowo-szare chmury wisiały nisko nad zamkiem, a siąpiący całymi dniami i nocami lodowaty deszcz zamienił błonia w śliskie grzęzawisko. Dlatego pierwszą lekcję teleportacji dla szóstoklasistów, która miała się odbyć na błoniach, przeniesiono do wielkiej sali. Odbywała się w sobotę rano, kiedy nikt nie miał lekcji. Kiedy Harry i Hermiona przybyli do wielkiej sali, Ron zszedł na dół z Lavender, zobaczyli, że stoły znikły. Deszcz siekł w wysokie okna, a na zaczarowanym sklepieniu kłębiły się ciemne chmury, kiedy wszyscy uczestnicy kursu zgromadzili się przed profesorami McGonagall, Snape'em, Flitwickiem i Sprout, opiekunami domów i niskim czarodziejem, którego Harry uznał za instruktora teleportacji z ministerstwa. Miał niemal przeźroczyste rzęsy, rzadkie postrzępione włosy i w ogóle cały był dziwnie bezbarwny i tak wiotki, że mógłby go porwać podmuch wiatru. Harry zastanawiał się, czy to skutek częstych deportacji i aportacji, czy też odwrotnie. To jego krucha budowa była idealna dla kogoś, kto często znikał. Dzień dobry, powitał ich instruktor, kiedy wszyscy już przybyli, a opiekunowie domów zarządzili ciszę. Nazywam się Wilkie Twycross i przez najbliższe 12 tygodni będę waszym ministerialnym instruktorem teleportacji. Mam nadzieję, że w ciągu tego czasu zdołam was przygotować do egzaminu na prawo teleportacji. Malfoy, bądź cicho i uważaj, warknęła profesor McGonagall. Wszyscy się obejrzeli. Malfoy poczerwieniał i z wściekłą miną odszedł od Crabbe'a, z którym przed chwilą kłócił się o coś szeptem. Harry szybko zerknął na Snape'a, który też był poirytowany, chociaż Harry podejrzewał, że mniej z powodu zachowania Malfoya, a bardziej z powodu tego, że McGonagall śmiała zwrócić uwagę uczniowi jego domu. Mam nadzieję, że wielu z was będzie w stanie zdać egzamin z teleportacji, ciągnął Twycross, jakby mu w ogóle nie przerwano. Jak zapewne wiecie, w Hogwarcie normalnie nie można się aportować lub deportować. Dyrektor zdjął jednak ten czar wyłącznie z wielkiej sali i tylko na jedną godzinę, żebyście mogli ćwiczyć. Chciałbym podkreślić, że nie będziecie mogli deportować się poza obręb murów tej sali, więc nawet tego nie próbujcie. A teraz proszę, żeby każdy z was ustawił się tak, by mieć przed sobą przynajmniej 5 stóp wolnej przestrzeni. Zrobiło się zamieszanie. Uczniowie zaczęli się popychać, wpadać na siebie i wrzeszczeć, żeby inni usunęli się z ich wolnej przestrzeni. Opiekunowie domów krążyli wśród nich, próbując zaprowadzić porządek. — Harry, gdzie ty idziesz? — zapytała Hermiona. Ale Harry nie odpowiedział, tylko zaczął się przesuwać dalej, mijając profesora Flitwicka, próbującego niezbyt skutecznie ustawić kilku krukonów, z których każdy chciał być na przodzie, mijając profesor Sprout, która zaganiała puchonów w jeden szereg, aż w końcu obszedł Macmillana i zajął stanowisko z tyłu, tuż za Malfoyem, który korzystając z powszechnego zamieszania nadal kłócił się ze stojącym 5 stóp od niego Crabbe'em. Nie wiem, jak długo jeszcze, jasne? Warknął do niego nieświadom, że Harry stoi tuż za nim. Po prostu dłużej niż myślałem, no. Crabbe otworzył usta, ale Malfoy najwidoczniej spodziewał się, co usłyszy. — Słuchaj, Crabbe, to nie twoja sprawa, co ja robię, rozumiesz? Ty i Goyle po prostu róbcie to, co wam powiedziałem i stójcie na straży.
— Ja tam mówię swoim kumplom, co robię, jak chcę, żeby stali na straży, odezwał się Harry, dostatecznie głośno, by Malfoy go usłyszał. Malfoy obrócił się w miejscu, sięgając po różdżkę, ale w tym momencie opiekunowie domów krzyknęli spokój i zapanowała cisza. Malfoy odwrócił się powoli. Dziękuję, rzekł Twycross. A teraz machnął różdżką. Przed każdym uczniem na podłodze pojawiła się staroświecka drewniana obręcz. Podczas teleportacji należy pamiętać o CWN. A co to jest CWN? To cel, wola i namysł. Krok pierwszy. Skupiamy mocną uwagę na wybranym celu, w tym przypadku na wnętrzu drewnianego koła. Proszę skupić uwagę na celu.
Każdy podpatrywał ukradkiem, czy inni wpatrują się w swoje obręcze, po czym pośpiesznie robił to samo.
Harry wbił wzrok w zakurzony kawałek podłogi wewnątrz swojego drewnianego koła i starał się nie myśleć o niczym innym. Okazało się to niemożliwe, bo nie mógł przestać łamać sobie głowy nad tym, co takiego robi Malfoy, że potrzebne mu są czujki. Widzicie cel. Jesteście na nim skupieni. Teraz krok drugi. Natężamy wolę, by znaleźć się w przestrzeni celu. Trzeba to czuć całym sobą. Harry rozejrzał się dyskretnie. Na lewo od niego Ernie Macmillan gapił się w swoją obręcz z takim wysiłkiem, że aż poczerwieniał. Wyglądał, jakby się natężał, żeby znieść jajko wielkości kafla. Harry z trudem powstrzymał wybuch śmiechu i szybko zaczął znowu wpatrywać się w swoją obręcz. — Krok trzeci — rzekł Twycross — ale dopiero na moją komendę. Obracamy się w miejscu, pragnąc osunąć się w nicość, ale robimy to z namysłem. Na moją komendę, raz...
Harry znowu się rozejrzał. Większość uczniów miała przerażone miny, bo nie spodziewała się, że każą im się deportować tak szybko.
Dwa...
Harry próbował ponownie skupić myśli na wnętrzu swojego koła. Już zapomniał, co znaczy cały skrót CWN.
Trzy...
Harry obrócił się szybko w miejscu, stracił równowagę i o mały włos by się przewrócił. Nie on jeden. Sala była teraz pełna zataczających się uczniów. Neville leżał już na plecach, natomiast Ernie Macmillan podskoczył, wykonał coś w rodzaju pirueta i wylądował wewnątrz swojej obręczy z podekscytowaną miną. Dean Thomas na ten widok ryknął ze śmiechu.
Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi, powiedział chłodno Twycross, sprawiając wrażenie, jakby tego właśnie się spodziewał. Wyrównajcie swoje obręcze i wróćcie do pozycji wyjściowych.
Druga próba nie wyszła im lepiej. Trzecia też okazała się beznadziejna. Dopiero podczas czwartego podejścia coś się wreszcie wydarzyło. Rozległ się wrzask, wszyscy spojrzeli w tym kierunku przerażeni i zobaczyli, jak Susan Bones z Hufflepuffu chwieje się wewnątrz swojej obręczy, podczas gdy jej lewa noga wciąż tkwi o 5 stóp dalej, na pozycji wyjściowej. Natychmiast rzucili się ku niej opiekunowie domów. Huknęło zdrowo, buchnął fioletowy dym, a kiedy się rozwiał, zapłakana Susan stała z powrotem na pozycji wyjściowej, połączona już ze swoją nogą, ale przerażona.
Rozszczepienie, czyli oddzielenie dowolnych części ciała, rzekł Wilkie Twycross beznamiętnym tonem. Zdarza się, kiedy wola jest zbyt słaba. Musicie skupić się na celu i wystartować bez pośpiechu, ale z rozwagą, z namysłem. O, tak!
Zrobił krok do przodu, wyciągnął ramiona, z wdziękiem obrócił się w miejscu i zniknął w wirze swej szaty, pojawiając się w końcu sali.
Pamiętajcie o CWN i spróbujcie znowu. Raz, dwa, trzy.
Godzinę później rozszczepienie Susan nadal było najciekawszą rzeczą, jaka się wydarzyła. Twycross wcale nie wyglądał na zniechęconego. Zawiązując sobie pelerynę pod szyją, powiedział tylko:
do następnej soboty i nie zapomnijcie, cel, wola, namysł.
Po czym zlikwidował wszystkie obręcze jednym machnięciem różdżki i wyszedł w towarzystwie profesor McGonagall. Wybuchł gwar, gdy uczniowie zaczęli opuszczać salę.
— Jak ci poszło? — zapytał Ron, przepychając się do Harry'ego. — Chyba coś poczułem w tej ostatniej próbie, jakby jakieś mrowienie w stopach.
— Pewnie masz za ciasne adidasy, Monron — rozległ się głos za ich plecami i po chwili minęła ich Hermiona, uśmiechając się kpiąco.
— Ja tam nic nie poczułem — powiedział Harry, ignorując ją — ale teraz mało mnie to obchodzi. — Jak to mało ci obchodzi? Nie chcesz się nauczyć teleportować? — zdumiał się Ron.
— Nie. — Nie zależy mi. Wolę latanie — powiedział Harry, zerkając przez ramię, by zobaczyć, gdzie jest Malfoy.
— Słuchaj, pośpieszmy się. Muszę coś zrobić — dodał, gdy znaleźli się w sali wejściowej.
Ron zdziwił się, ale puścił się za nim biegiem do wieży Gryffindoru. Na chwilę zatrzymał ich Irytek, który zatrzasnął drzwi na czwartym piętrze i nie pozwalał przejść nikomu, kto nie podpali sobie własnych spodni, ale Harry i Ron po prostu zawrócili i skorzystali z jednego ze swoich niezawodnych skrótów. W ciągu 5 minut byli już w pokoju wspólnym.
Więc powiesz mi w końcu, co chcesz zrobić? — zapytał Ron, lekko zadyszany. — Na górę! — rzekł Harry i podbiegł do drzwi, za którymi były schody do sypialni chłopców. Zgodnie z przewidywaniami Harry'ego, dormitorium było puste. Otworzył swój kufer i zaczął w nim grzebać, podczas gdy Ron obserwował go niecierpliwie. — Harry! Malfoy używa Crabbe'a i Goyle'a jako czujek. Dopiero co kłócił się o to z Crabbe'em. Chcę wiedzieć... Aha! Znalazł złożony w czworo niezapisany pergamin, który wygładził, po czym stuknął w niego różdżką. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego, a w każdym razie Malfoy na pewno knuje. Na powierzchni pergaminu pojawiła się mapa Hunsfotów z dokładnymi planami wszystkich pięter i poruszającymi się po nich maleńkimi czarnymi kropkami opatrzonymi etykietkami. Pomóż mi znaleźć Malfoya! Położył mapę na łóżku i obaj z Ronem pochylili się nad nią. Jest! Zawołał po minucie Ron. Jest w pokoju wspólnym ślizgonów, zobacz! Sparkinson z Zabinim, Crabbe'em i Goyle'em. Harry przyjrzał się mapie z zawiedzioną miną, ale prawie natychmiast wziął się w garść. No dobra, od tej chwili będę miał na niego oko, oświadczył stanowczo. A jak tylko zobaczę, że gdzieś myszkuję z Crabbe'em i Goyle'em na straży, wkładam pelerynę niewidkę i lecę, żeby się dowiedzieć, co on knuje. Urwał, bo do sypialni wszedł Neville, wnosząc silną woń przypalonej tkaniny. Otworzył swój kufer i zaczął w nim szukać innej pary spodni. Choć Harry tak się zawziął, by przyłapać Malfoya, przez następnych parę tygodni nie miał szczęścia. Zaglądał do mapy, kiedy tylko mógł, czasami odwiedzając nawet toaletę między lekcjami, ale ani razu nie zobaczył Malfoya w jakimś podejrzanym miejscu. Natomiast widywał Crabbe'a i Goyle'a, poruszających się bez Malfoya po zamku częściej niż zwykle. Czasami zatrzymywali się w pustych korytarzach, jednak wówczas Malfoya nie tylko przy nich nie było, ale w ogóle nie można go było umiejscowić na mapie. To było najbardziej zagadkowe. Harry zaczął się nawet zastanawiać, czy Malfoy nie opuszcza terenów szkoły, ale trudno było w to uwierzyć, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom zabezpieczeń wewnątrz zamku. Pozostało mu tylko przypuszczać, że po prostu gubił gdzieś Malfoya wśród setek innych czarnych kropek wędrujących po mapie. A jeśli chodzi o fakt, że Crabbe i Goyle tak często chodzą własnymi drogami, podczas gdy dotąd zawsze towarzyszyli Malfoyowi, no cóż, no takie rzeczy się zdarzają, kiedy ludzie dorośleją. Ron i Hermiona są tego najlepszym przykładem. Zbliżał się marzec, a pogoda wcale się nie zmieniała, zrobiło się tylko bardziej wietrznie. Ku powszechnemu oburzeniu na tablicach ogłoszeń wszystkich pokojów wspólnych pojawiła się informacja o odwołaniu następnego wypadu do Hogsmeade. Ron wściekł się najbardziej. — To moje urodziny, tak na to czekałem. — W końcu można się było tego spodziewać — powiedział Harry — po tym, co się przydarzyło Katie. Do tej pory nie powróciła ze szpitala świętego Munga. Co więcej, prorok codzienny donosił o nowych zaginięciach, w tym kilku krewnych uczniów Hogwartu. — A tak, teraz mogę tylko czekać na tę głupią teleportację — stwierdził ponuro Ron. — Wielkie mi urodziny! Po trzech lekcjach teleportacja była dla nich nadal czarną magią, chociaż jeszcze kilku osobom udało się rozszczepić. Wszyscy byli sfrustrowani, a niektórzy zaczęli się źle wyrażać o Twajkrosie i jego CWN-ie, nazywając go cewką moczową i celnie walniętym namolcem. — Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, Ron — powiedział Harry, kiedy 1 marca obudzili ich Simius i Dean, hałaśliwie wybierając się na śniadanie. — Masz prezent! — rzucił paczkę na łóżko Rona, gdzie leżał już mały stosik innych paczek, podrzucony zapewne w nocy przez skrzaty domowe. — No dzięki! — mruknął zaspany Ron i zabrał się do rozwijania paczki. Harry wstał z łóżka, otworzył kufer i zaczął szukać mapy Hunsfotów, którą chował tam po każdym użyciu. Wyrzucił połowę zawartości kufra, zanim znalazł ją pod zrolowanymi skarpetkami, w których wciąż trzymał buteleczkę eliksiru szczęścia. Dobra, mruknął, po czym wlazł z mapą do łóżka, stuknął w nią różdżką i mruknął pod nosem. Przysięgam, że knuję coś niedobrego, tak żeby nie dosłyszał Neville, który właśnie mijał jego łóżko.
Harry, ale fajne! — ucieszył się Ron, wymachując parą rękawic bramkarza, które od niego dostał. — Cieszę się! — odrzekł Harry, myślami będąc gdzie indziej, bo właśnie przeszukiwał dormitorium ślizgonów. — Ej, chyba go nie ma w łóżku! Ron, zbyt zajęty rozwijaniem prezentów, żeby mu odpowiedzieć, co jakiś czas wykrzykiwał z radości. — No, w tym roku mam naprawdę dobry połów! — oznajmił, podnosząc rękę z ciężkim złotym zegarkiem ozdobionym na krawędziach dziwnymi symbolami, który zamiast wskazówek miał maleńkie ruchome gwiazdki. — Widzisz, co dostałem od rodziców? Kurczę, w przyszłym roku też postanowię obchodzić 17 urodziny! — Super! — mruknął Harry, rzuciwszy okiem na zegarek, po czym znowu zaczął wpatrywać się w mapę. Gdzie jest Malfoy? No, nie ma go ani przy stole ślizgonów w wielkiej sali, nie ma go w pobliżu Snape'a siedzącego w swoim gabinecie, nie ma go w żadnej z łazienek ani w skrzydle szpitalnym. Chcesz jednego? Zagadnął Ron, wyciągając ku haremu pudełko czekoladowych kociołków. Nie, dzięki. Malfoy znowu gdzieś zniknął. To niemożliwe, powiedział Ron, wpychając sobie drugi kociołek do ust, po czym wstał z łóżka, żeby się ubrać. — Słuchaj, jak się nie pośpieszysz, będziesz się musiał teleportować o pustym żołądku, chociaż może to łatwiej. Spojrzał z namysłem na pudełko kociołków, po czym wzruszył ramionami i sięgnął po trzeci. Harry stuknął różdżką w mapę i mruknął — koniec psot, choć akurat nie było to zbyt zgodne z rzeczywistością. Co tu jest grane? Jak wytłumaczyć te częste zniknięcia Malfoya? Śledzenie go byłoby najlepszym sposobem rozwiązania tej zagadki, ale sam pomysł nie bardzo nadawał się do realizacji. Miał na głowie lekcje, treningi Quidditcha, pracę domową i teleportację. Gdyby śledził Malfoya przez cały dzień, na pewno zauważono by jego nieobecność. — Idziemy? — zapytał Rona. Był już w połowie drogi do drzwi, kiedy zdał sobie sprawę, że Ron nie ruszył się z miejsca, tylko stoi oparty o słupek swojego łóżka i patrzy w okno dziwnie nieprzytomnym wzrokiem.